audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. A w cyklu rozmów podsumowujących ubiegły rok i planach na rok obecny, dzisiaj w studiu radiowym goszczę panią Marię Joannę Koźlakiewicz, posłana Sejm RP, Koalicja Obywatelska, Okręg Płocko-Ciechanowski. Dzień dobry pani poseł, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i dziękuję bardzo za zaproszenie.
Pani poseł, zanim przejdziemy do twardych danych, liczb i postanowień, to chciałabym zapytać, jak minęły w pani rodzinie święta Bożego Narodzenia i jak powitała pani nowy rok?
Dla mnie to był czas relaksu, spokoju, a przede wszystkim porzucenia codziennych rutyn. W mojej tradycji rodzinnej jest tak, że odwiedzam całą moją rodzinę na dzień wcześniej z tymi, z którymi się nie będę mogła po prostu spotkać w dzień wigilijny. Więc rodzina już wie, że od rana do wieczora jeżdżę i goszczą mnie. Sylwester też był w gronie najbliższych, tak bym powiedziała, i bliskich. Przedział wieku od 6 do 50 lat, więc jak już wcześniej pani redaktor wspomniałam, w kapciach spędziliśmy go w domu.
A proszę powiedzieć, jak było z wystrzałami petard? Czy u pani w ten sposób wita się nowy rok, czy też jednak pani poddała się tym prośbom miłośników zwierząt, żeby no, nie denerwować ich wystrzałami?
Dla mnie to nie musiała być prośba, dla mnie to jest oczywiste. Wiadomo, że moja branża jest związana też ze zwierzętami, a że mój dom stoi blisko mojej fermy, sama po prostu tego nie robię. Uważam, że możemy inaczej obchodzić to.
Pani poseł, jak już powiedziałam na początku naszego spotkania, koniec roku sprzyjał podsumowaniom i refleksjom. Dla pani był to wyjątkowy rok, bo wybory parlamentarne wprawdzie były w 2023 roku, ale to tak naprawdę dla pani 2024 był tym najważniejszym. Proszę powiedzieć tak z perspektywy czasu, jaki był ten rok dla pani?
Tak jak pani wspomniała, ja 23 z 24 muszę troszkę połączyć. Dla mnie to był bardzo ciekawy i dobry rok, bo pierwszy raz kandydowałam i pierwszy raz dostałam się, więc to było dla mnie wyzwanie, ale przede wszystkim ten rok był dla mnie poznaniem bardzo wielu osób, ciekawych spotkań, integracji, które mogłam zawiązać z ludźmi. Ja jestem osobą towarzyską, więc to, co mogłam z nimi zrealizować, buduje i rozszerza moje skrzydła.
Ale dreszczyk emocji był, prawda? Po tym, jak wyniki zostały ogłoszone. Za pierwszym razem nie weszła pani do tej puli parlamentarzystów, no ale później pojawiła się taka możliwość, a więc pewnie emocje były.
Tak, i pierwsze co, to w naszym jedynym okręgu płocko-ciechanowskim w Polsce zdobyliśmy trzeci mandat, więc tego dnia na wieczór bardzo się cieszyłam, że mamy trzeci mandat i to jest fajnie, że akurat kolega Adam tutaj z Ciechanowa go objął, bo lepiej mieć swojego przy boku, ale następnego dnia chyba dopiero do mnie doszło, że to nie jest ja, no i o 5 rano poszły łzy. Mąż mówi, że tak widocznie musiało być, jednak uważam, że Bóg miał inną drogę dla mnie i w czerwcu udało się objąć ten mandat.
Kiedy pani pojawiła się pierwszy raz w Sejmie, to jakie emocje towarzyszyły pani po wejściu do parlamentu? Robi wrażenie Sejm?
Robi wrażenie, robi wrażenie i chyba ciężar tej instytucji się czuje na plecach. Muszę powiedzieć, że mi było dużo łatwiej przez wujka, który 20 lat był jednak w tym Sejmie i wprowadził mnie za rękę, poznał mnie z ludźmi, z którymi współpracował, więc no, ja miałam dużo łatwiej drzwi i szerzej otwarte na współpracę z innymi osobami.
Ja tylko dodam tutaj od redakcji, że tym wujkiem jest wieloletni parlamentarzysta, był minister pan Mirosław Koźlakiewicz, a więc można powiedzieć, że te drzwi jednak otwierają się szerzej przed tym nazwiskiem. To był szef gabinetu premiera Jerzego Buzka. Niedawno zresztą gościliśmy także w audycji radiowej pana ministra. Pani poseł, no dobrze, pani postawiła sobie takie, można powiedzieć, twarde i ważne wyzwania w swojej pracy parlamentarnej. Proszę powiedzieć, ile udało się spraw poruszyć już na mównicy sejmowej? Mówiła pani między innymi o pociągach zatrzymujących się w Mławie. Zajęła się pani problemem zażywania fentanylu w Polsce, hejtu wobec dzieci i młodzieży, a nawet anoreksji. Czyli tematyka bardzo różna. Udało się te sprawy zwrócić na nie uwagę?
Przede wszystkim chciałabym dodać, że wszystkie moje interpelacje, których złożyłam, a jest ich 12, chyba jeszcze na dwie czekam na odpowiedzi, to są interpelacje złożone tylko przeze mnie. Nie dokładałam zawsze proszeniem swojego nazwiska do innych posłów, którzy stworzyli daną interpelację, ale wszystkie te interpelacje są zgłoszone, te problemy, które jakby tam są nawiązane, są zgłoszone przez mieszkańców z okręgu płocko-ciechanowskiego. Więc jeśli spojrzymy, że fentanyl, na przykład już myślimy, że tutaj burmistrz poprosił mnie o interwencję w tej sprawie. Z Płocka mamy takie sprawy, ale wiadomo, że biuro na razie jest otwarte w Mławie i tutaj najwięcej było zgłoszenie w mławskim biurze i te interpelacje są związane z tym. Tak, teraz odnośnie tych interpelacji, jak już pani wspomniała, to mamy interpelację mieszkańców Mławy. Tu była interpelacja do ministra infrastruktury. Pociągi Mława trochę nam zamienili, tak to nazwę, stację, co nie wszystkim nam odpowiada. Na to dostałam odpowiedź. Odpowiedź jednak nie była satysfakcjonująca dla mieszkańców Mławy. W związku z tym była wycieczka do ministerstwa i rozmowy. Mam nadzieję, że na wiosnę usłyszymy dobre wiadomości dla nas, mieszkańców Mławy.
Ale dlaczego ten problem w ogóle powstał? Dlaczego mieszkańcy wolą tę drugą opcję jednak, jeśli chodzi o zatrzymywanie się pociągów?
Ta druga, ale dla nas nazwę ta pierwsza, która była od zawsze. To nie tylko, że przyzwyczajenie, ale przede wszystkim tam mamy większy parking, na którym jest gdzie postawić po prostu te samochody. Jest bezpieczniej, ponieważ schody, które są troszkę przykryte. Jest stacja, gdzie można podczas deszczu się zatrzymać. Karetka ma łatwiejszy dojazd, a na Mława Miasto mamy problem, ponieważ są windy, które nie zawsze działają tak, jak powinny. Schody są bardzo strome, ciężko jest je odśnieżać, bo nie są pod przykryciem, więc no, co godzinę nikt nie będzie z łopatą przecież tam był, więc mamy utrudnione to i przechodzenie i dostanie się na drugi peron po przeciwnej stronie jest dużo, dużo cięższe. Więc uważamy, że byłoby nam tam łatwiej, tak jak to było po staremu. Żeby
czyli na
wulce. Tak. Ale oprócz tego do Ministerstwa Infrastruktury złożyłam także interpelację tutaj na wniosek prezydenta waszego miasta Ciechanowa w sprawie zaprzestania zatrzymywania się tak zwanego pendolino. Czekam teraz na odpowiedź, więc jak coś będę miała, podzielę się tymi wiadomościami.
Czyli jest pani specjalistką od spraw komunikacji kolejowej, że tak
akurat
powiem.
Tutaj były takie, ale i tak samo z fentanylem. Sprawa tutaj żuromińska, sprawa ducha jakby każdy zna. W związku z tym napisałam interpelację i takim pierwszym krokiem uważam, który jest duży, to jest zmiana w receptomatach. I od 7 listopada, kiedy zmiany te w przepisach naszły, wystawianie recept na niektóre leki wymaga osobistej wizyty u lekarza. Tam są 4 substancje, między innymi ten fentanyl. Więc uważam, że to jest ten pierwszy krok, który może powstrzymać tą sytuację, która się jakby wcześniej wydarzyła.
Szkoda, pani poseł, że to urocze mazowieckie miasteczko w takim kontekście pojawiło się szeroko w mediach ogólnopolskich. Wszyscy jechali do tego Żuromina jako tego złego miasta pod względem narkotyków.
Tak, to prawda, ale uważam, że czasami nagłośnienie takie sprawy pozwala jakby załatwić to i zamknąć, może już nie w zalążku tu w tym przypadku, ale żeby dalej to się nie rozszerzało, więc ja szukam zawsze pozytywów, nie negatywów.
No i jak słyszymy tutaj, żywo zajmuje się pani sprawami dzieci i młodzieży, począwszy od zdrowia tego psychicznego poprzez takie zdrowie fizyczne. Na jakie problemy zwróciła pani uwagę do tej pory?
Na dzień dzisiejszy sama jakby mam problem w rodzinie z anoreksją, więc to było oczywiste, że to była moja osobista interpelacja tutaj, ale i także hejt. I tutaj do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sprawiedliwości napisałam tę samą interpelację i dostałam odpowiedzi. Też mnie cieszy, że te interpelacje nie zostają puste. One odnajdują odzwierciedlenie w tym, co się dzieje. I tak odnośnie hejtu, pod koniec listopada wpłynął projekt ustawy. Jesteśmy po tym pierwszym czytaniu ustawy i projekt rozszerza ochronę przed mową nienawiści. I uważam, że każdy z nas powinien reagować na hejt. Nie dotyczy to tylko dzieci i młodzieży, ale i osób starszych. I nie powinniśmy się bać reagować, bo chyba najgorsze, co jest, to niereagowanie na to, bo ja mówię, w grupie siła i można po prostu taką niedobrą osobę szybko zatrzymać na samym początku.
No państwo parlamentarzyści chyba też się spotykacie na co dzień z różnymi wpisami na wasz temat.
Ja chyba miałam dosłownie przez te pół roku z 5-6 jakichś głupich wpisów. A ja uważam, że na głupotę czasami się się nie reaguje, więc odpisuję grzecznie i chyba dwa razy kogoś zablokowałam. Nie miałam może ostrych, ale jak patrzę na innych polityków, rzeczywiście nie dziwię się, że piszą po prostu do prokuratury i zgłaszają to, bo też bym tak zrobiła na ich miejscu.
Czyli żadna grupa społeczna w tej chwili nie jest wolna, że tak powiem, od hejtu, od zaczepek, od obrażania.
Tak, i cieszę się, że akurat tutaj minister edukacji co odpisała, bo mamy przecież w szkołach o tym. I to jest bardzo ważne, żeby chyba na samym początku, kiedy kształtujemy młodego człowieka i to, co on w przyszłości będzie przedstawiał sobą, już w szkole można zrealizować z nim. Więc tutaj w programie szkolnym mamy akurat o tym cyberbezpieczeństwie i zachowaniu się w internecie. Coraz bardziej to się rozbudowywuje. Nowy przedmiot też do tego będzie, więc mam nadzieję, że będzie lepiej i przede wszystkim to trochę naszej empatii. I chyba tego serducha musimy otworzyć na drugiego człowieka i nie patrzeć zazdrością z czymś niemiłym dla niego, tylko po prostu patrzeć, że jak ja bym się czuła na miejscu tej osoby, jeśli bym to czytała.
Pani poseł, to idąc za ciosem i pozostając przy temacie dzieci i młodzieży i opieki psychiatrycznej, czy ma pani jakiś pomysł, który chciałaby pani zgłosić, nagłośnić na temat w ogóle pomocy psychiatrycznej? Bo wiemy, jaka jest trudna sytuacja w szpitalach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.
Tak, wiadomo, akurat ja pisałam o anoreksji, ale to jest ogół takich chorób i uważam, że powinniśmy się bardziej skupić na tym, dlatego że dzieciaki po pandemii w szczególności padają nam na te wszystkie choroby. Nie potrafimy sobie z tym poradzić. Poza tym żyjemy w bardzo szybkich czasach. No nie sprzyja to rozwojowi psychicznemu jednak w drugą stronę, ale w związku z tym minister finansów przeznaczyła większy budżet, bo jest aż o 10%, czyli 6 miliardów na zdrowie psychiczne. Były programy, które są bardziej rozszerzane, gdzie mamy dostęp do psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów. Też są porobione różne cykle, ale dla mnie to jest temat rzeka, mogłabym tu z 5 godzin siedzieć na ten temat. Ale uważam, że idziemy ku dobremu. Wiadomo, że jesteśmy w ciężkiej sytuacji teraz finansowej. Mam nadzieję, że jak troszkę z tego wyjdziemy, będziemy mogli więcej funduszy przeznaczyć akurat na tę dziedzinę zdrowia.
Ja bardzo chętnie z panią przy najbliższej okazji porozmawiam więcej na temat sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, bo o kim mamy mówić, jak nie o młodych, którzy są przyszłością przecież naszego kraju, także już teraz zapraszam do rozmowy na ten temat. No dobrze, pani poseł, to jakie inne tematy pani chce poruszyć lub też już poruszyła z mównicy sejmowej, które mają szansę na realizację?
To chyba bardziej pytanie nie do mnie, a pytanie do wszystkich mieszkańców okręgu płocko-ciechanowskiego, bo ja pracuję tak, że z czym ludzie do mnie przychodzą, to zgłaszam te interpelacje, oświadczenia, ale jeżeli nie wymaga to aż tak wysokich lotów pracy mojej, staram się załatwić to regionalnie, więc cieszę się, bo na dzień dzisiejszy chyba z 300 spraw dwóch nie mogłam tylko ogarnąć, więc jest ta satysfakcja i ta sprawczość, więc pytanie do słuchaczy, zapraszamy do współpracy, jestem do pomocy otwarta. Więc pytanie jeszcze raz zadajemy słuchaczom.
Czy ja dobrze usłyszałam? Z 300 spraw już pani podjęła w ciągu kilku miesięcy?
Tak, bo w moim biurze myślałam, że będzie to wyglądało tak, że przyjdzie ktoś raz na tydzień i będzie okej. Okazuje się, że ja dziennie przyjmuję 7-8 osób. Jeśli da radę coś załatwić przez telefon, jakimś małym pismem, tak to nazwijmy, wśród swoich samorządowców, pomóc danej osobie. Ale są też grupy, które do mnie przychodzą i te grupy mają czasami po 20 osób, bo to jest jakieś stowarzyszenie, które oczekuje ode mnie pomocy, wsparcia. Więc no, tych spraw jest bardzo dużo i nie zdawaliśmy sobie sprawy, ale robiliśmy podsumowanie roku i po tych liczbach, które zobaczyłam, człowiek tak nie czuł, dopiero jak nie zobaczył tych liczb, które mamy. Interpelacji, które leżą na przyszłość, jest na dzisiaj 8, ale no po kolei, bo na wszystkie naraz nie jest w stanie mi rząd odpisać.
To powiedzmy w takim razie, skoro już jesteśmy przy temacie biura, gdzie działają pani biura i w jaki sposób można się skontaktować z panią poseł?
Biuro obecnie jest otwarte w Mławie, od poniedziałku do piątku na ulicy Lelewela 11 w godzinach 10-15, ale mam tak zwane poniedziałki poselskie. One są w godzinach 18-20. Za chwilę będę otwierała biuro w Płocku i w Przasnyszu. Dlatego otwieram tam, bo tam widzę zapotrzebowanie duże. Jeszcze będzie wchodził w rachubę Płońsk. I chyba na tym koniec, bo resztę mamy tak blisko siebie, że możemy dojechać i się spotkać.
Rozumiem, że w Ciechanowie nie wchodzicie sobie państwo z panem posłem Krzemiejskim w drogę, tak? Jeśli chodzi o działalność biur.
Jeśli o działalność biur, na Ciechanów na razie nie planuję. Nazwisko tutaj jest tak rozpoznawane moje przez wujka, więc osoby, które się zgłaszają do mnie albo jak przyjeżdżam do Ciechanowa, mamy gdzie się tutaj spotkać, więc no nie planuję na razie w Ciechanowie otworzyć.
I na jakich zasadach mieszkańcy mogą zgłosić się z problemem do przedstawiciela parlamentu? Czy już jakieś dokumenty muszą być przygotowane, czy też po prostu przyjść, porozmawiać można?
U mnie jest wiele opcji, dlatego że jeśli ktoś pierwszy raz przychodzi, to jest ta jednak rozmowa osobista, ale także udostępniam na stronie Facebooka, jest numer telefonu, pod którym można zgłosić problem, jest także mail, na którego ludzie piszą i osoby, które już jakby wiedzą, jak współpracujemy, a możemy sobie to ułatwić, najczęściej przychodzą na pocztę wiadomości. Czasami jest też Messenger, bo niektórym ludziom jest łatwiej tak się porozumieć. Nie jestem w stanie na wszystkie wiadomości odpisać albo wszystkie problemy wziąć na raz, więc wtedy odsyłam do biura, bo wiem, że biuro na pewno pozytywnie załatwi sprawę.
Pani poseł, czy mieszkańcy mogą liczyć na poradę jakiegoś prawnika u pani w biurze? Bo zawsze taką tradycją było, że jakiś prawnik przyjmuje osoby i udziela informacji. Tak. Nie każdą sprawą musi pani osobiście się zajmować.
Tak, korzystam z tego. Są tematy trudniejsze i każdy uważam, mecenas jest jakby w swojej dziedzinie dobry, więc też mam tak podzielone to. Mam panią z Płocka oraz wspiera mnie wójt gminy Załuski, więc to są te osoby, ale czasami muszę skorzystać z kogoś innego. Tak jak powiedziałam, każdy jest specem w swojej dziedzinie.
Rozumiem, że to jest początek tak naprawdę pani działalności, bo 8 miesięcy, nie, nawet nie 8.
Pół roku.
Pół roku tak naprawdę, już 300 spraw poruszonych, czyli tak naprawdę się pani rozkręci teraz w tym roku kalendarzowym.
To zależy od ludzi. Mam nadzieję, że będę miała taką możliwość.
Pani poseł, w jakich komisjach pani pracuje, no i w jaki sposób te problemy różne może pani bezpośrednio nawet omawiać w komisjach? Jakimi sprawami stara się pani właśnie w komisjach zająć?
Obecnie jestem w Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych. Miałam wcześniej kontrolę spraw państwowych, ale poprosiłam, aby mi podmienili tą komisję, dlatego że ja chciałam być w komisjach bardziej ludzkich, tak to nazwę, żebym miała kontakt i realny wpływ na to, co się dzieje. Więc dostałam Komisję Polityki Senioralnej i Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Te komisje, wiadomo chyba każdemu, bo i nazwy wskazują, od czego one są, ale zajmujemy się, nie wiem, uchyleniem immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu, Marcinowi Romanowskiemu czy Zbigniewowi Ziobrze. I podobno uczciwi nie mają się czego bać, ale te wyjazdy za granicę po azyl czy nie stawianie się na komisji mówią to same za siebie. A w komisjach tych bardziej takich przyjaznych jakby mi polityki senioralnej i rodziny rozmawiamy, nie wiem, aktywny rodzic, wolna wigilia, takie tematy życia codziennego. Uważam, że dla nas chyba to jest najważniejsze, bo to wpływa na jakość naszego życia.
Dobrze się stało, że wigilia będzie dniem wolnym od pracy?
Nie w tym roku jeszcze. Bardzo podzielone tematy i dyskusja bardzo gorąca. Ja uważam, że nasza gospodarka nie jest w stanie jeszcze teraz sobie poradzić z tym wszystkim. I ta wigilia mogłaby być pracująca, jednak no, decydujemy większością i musieliśmy argumenty za i przeciw wysłuchać. Na dzień dzisiejszy mamy tych więcej argumentów, bo no, osobiście nie możemy do tego podchodzić, tylko ogółem. Więc więcej tych argumentów, żeby ta wigilia była wolna. I tak zdecydowaliśmy.
Tutaj w naszym studiu, nawet radiowym, posłowie z innej opcji postulują, aby Wielki Piątek był także dniem wolnym od pracy. Myśli pani, że jest szansa w najbliższych latach, aby tak się stało? Czy też na razie jednak tych dni wolnych jest za dużo w Polsce?
Ja myślę, że każdy normalny słuchacz chciałby, tylko że musimy znać konsekwencje tego. Więc na razie nie ma takich rozmów i osobiście liczę, że ich nie będzie.
Pani poseł, a proszę powiedzieć, w jaki sposób pani zgłasza problemy? Rozumiem, że kieruje się do marszałka Sejmu z propozycją wystąpienia. Jaki jest później dalszy bieg takiej sprawy? No bo mówić można o wszystkim.
Tak, no wiadomo, że najłatwiej niektóre sprawy załatwić osobiście, więc odwiedzam ministerstwa, których dany problem dotyczy albo zagadnienie, żebym się tutaj z czegoś dowiedziała, więc odwiedzam ministerstwa, ale to nie tylko ministerstwa, bo czasami to są sprawy samorządowe, gdzie rozmawiamy na przykład z marszałkiem czy z Struzikiem, czy rozmawiamy z samorządowcami, nie wiem, prezydentem na przykład Płocka, Ciechanowa, z Romina, różnych tych naszych miast, gdzie możemy współdziałać. skupić na tych problemach.
Aha, czyli zaczyna pani od miejsca, gdzie problem dotyczy, a jeśli tak, nie, to dalej.
Tak, uważam, że tak jest najłatwiej, bo czasami no, nie warto od góry zaczynać, tylko od dołu. Jeżeli no, coś nie możemy sobie pomóc tutaj jakby w regionie, to dopiero idę wyżej. No, musimy pamiętać, że każdy ma swój zakres obowiązków i też staram się, żebyśmy zamknęli to, jak mówię, w małej grupie, na swoim podwórku, bo uważam, że tak jest lepiej. Są czasami tematy, które wypływają gdzieś dalej, ale wtedy staram się interweniować, jeśli to możemy na przykład w danej gminie rozwiązać jakiś problem, to niech on zostanie rozwiązany w tej gminie.
Pani poseł, tutaj samorządowcy podsumowując ubiegły rok łapią się za głowę, martwiąc się, że zostaną porodówki zlikwidowane w szpitalach powiatowych. Jakie zdanie ma pani na ten temat? Czy uda się uratować te miejsca, gdzie no, tych porodów nie jest za dużo? Czy to nie zakłóci dostępności do służby zdrowia dla kobiet w ciąży?
Dla mnie jako kobiety i matki to też temat taki bolesny, ale musimy zobaczyć, że czasami w Mławie na przykład, gdzie porównywałam, jakie mieliśmy wcześniej, jakie mamy teraz urodzenia, to jest na przykład 200 parę urodzeń. To jest za mało, musimy mieć ich 400. Żuromin na przykład miał 370. Niby te 30 brakuje porodów.
Ale Przesny 600, a też jest zagrożone.
Powstała druga mapa geograficzna i tam, gdzie jest powyżej tych 400 urodzeń, te szpitale mają mieć te porodówki. Więc czasami te fake newsy, jak to mówią, są i jeśli dostaję, nie wiem, odnośnie Żuromina taką informację, że też może być zamknięty, no też rozmawialiśmy na ten temat, żeby ten Żuromin jednak był. Tutaj w Mławie no, urodzenia mamy gorsze, poza tym gorsze, przepraszam, że tak powiedziałam, mniejsze, więc tutaj Mława może być zagrożona.
Pani poseł, ale tak po kobiecemu patrząc na sprawę, no dzieci rodzi się mało, ale jeśli kobiety nie będą miały tego poczucia, że mogą dojechać do szpitala blisko, to jeszcze mniej może być tych urodzin.
No jako matka to muszę powiedzieć, ja jechałam do Olsztyna z Mławy, bo akurat tam miałam lekarza prowadzącego, więc my kobiety tak naprawdę idziemy za naszym lekarzem prowadzącym. I stąd akurat Żuromin, Mława, bardzo wiele wyjazdów ma też do Żuromina, ze względu na lekarza, który jest tam, a lekarz jest z Mławy, z pochodzenia, więc my uciekamy za lekarzem, więc może to jest tylko kwestia dla szpitali, taka uwaga, że warto byłoby zainwestować czasami w tego dobrego lekarza, który nam pomaga.
No jeden lekarz pewnie całego oddziału nie poprowadzi. Jest to jakiś argument. No zobaczymy, jak sprawy się potoczą. Co panią niepokoi obecnie w sytuacji Polski? Mamy budżet na przyszły rok. Też są komentarze, że duża dziura, prawda, w budżecie. Nie na wszystko wystarczy, że wiele spraw nie udało się z tych zapowiadanych zrealizować. Co panią najbardziej niepokoi? Co może być zagrożone z tych spraw zapowiadanych?
Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, bo objęliśmy, jeśli tu mowa o budżecie, to objęliśmy go po 8 latach rządu PiS-u. Jeżeli coś się tam wydarzyło, każdy wie, gdzie te pieniążki uciekały, to my nie znajdziemy po prostu tak pieniędzy. To jest tak jak w budżecie domowym. Jeżeli, nie wiem, rodzice by narobili długów, no to ja nie będę miała, bo najpierw muszę to pospłacać, a dopiero będę inwestowała w coś. Więc tutaj potrzebujemy czasu na to, aby to naprawić. No i to nie jest coś, co w rok możemy zrobić. Potrzebujemy więcej czasu, żeby naprawić te szkody, a wtedy uważam, też łatwiej będzie realizować wszystkie zagadnienia, którymi się chcieliśmy zająć w rządzie.
Pani poseł, pani aktywnie działała w wielu organizacjach pozarządowych i wspierała oczywiście działalność organizacji, ale też akcje charytatywne. Na ile teraz czas pozwala, aby dalej zajmować się działalnością społeczną?
Z tym czasem to jest gorzej i już tu chciałabym wszystkich przeprosić, że nie jestem w stanie dojechać i uczestniczyć we wszystkich uroczystościach. Tak, i każdy, kto mnie jakby znał wcześniej, działałam charytatywnie i wolontarystycznie, ale teraz poprzez poselstwo więcej osób się do mnie zgłasza i są to na przykład kółka gospodyń wiejskich, OSP, sołtysi, biblioteki i różne szkoły, żeby z nimi współpracować. I tu chciałam dodać, że wszystkie pieniądze, które dostaję z uposażenia i z diety, przekazuję naszym wyborcom, tak to nazwę, którzy się zgłaszają do mnie do biura i jestem sponsorem między innymi Wigilii dla 1000 osób w Płocku, która była na Orlen Arena. Doposażam sprzęt dla Polskiego Czerwonego Krzyża czy OSP. Szkoły, które organizują konkursy dla swoich uczniów lub potrzebowały wsparcia dla swoich podopiecznych, też mogły na mnie liczyć, ale jestem także sponsorem nagród konkursów międzynarodowych w klubach sportowych, więc kto się zgłasza i wie, jak działam, to może liczyć na mnie. Od razu podpowiem, wniosek na mojej stronie internetowej jest do pobrania i wtedy można wysłać to na biuro poselskie. Będzie rozpatrzone, mam nadzieję, pozytywnie.
No dobrze, no to jesteśmy w takim momencie roku, na początku roku, że coś możemy powiedzieć o planach na bieżący rok. Przed nami wybory prezydenckie, kolejne pół roku też kampanii wyborczej. Także różne słowa będą padały, również z mównic sejmowych. Jaki pani typuje wynik wyborów? No i jakie ma te postanowienia na ten rok?
Ja wielkich postanowień nigdy nie robię, bo ja lubię sobie planować coś na chwilkę, zrealizować to i kolejną rzecz zrobić, ale odnośnie tych planów takich dalekosiężnych, to dla mnie jest ten maj, kiedy będę miała swojego prezydenta i tutaj dla mnie chyba nie ma lepszego wyboru, jest jedyny ten wybór, jest to Rafał Trzaskowski. Uważam, że to jest silny i doświadczony polityk, bo to jest był i samorządowiec, i minister, i eurodeputowany, więc on w tych wszystkich kręgach wie, jak się poruszać, jego doświadczenie jest nieocenione. Poza tym nie będzie nas kompromitował na arenie międzynarodowej. Znajomość jego 5 języków i jego wykształcenie mówią same za siebie, więc już z góry serdecznie zachęcam.
Ale druga strona też mówi to samo o swoim kandydacie, opozycja.
Mówić można wiele, ale trzeba porównać, co te osoby sobą reprezentowały, co robiły, jak się sprawdziły. My chyba już nie możemy ufać tylko pięknym tabloidom, które nam przedstawiają ładne filmiki, tylko popatrzeć mądrzej na tym.
To będzie brutalna kampania, jak pani sądzi?
Myślę, że strona przeciwna na taką kampanię się nastawia. My jednak nie.
To jeszcze poproszę panią o życzenia dla mieszkańców regionu, głównie właśnie okręgu płocko-ciechanowskiego, który pani reprezentuje w Sejmie.
Przede wszystkim życzę spokoju ducha, bo żyjemy w szalonych czasach, ale życzę zdrowia, bo ono jest najważniejsze, bo bez niego uważam nie mamy nic, więc wszystkiego dobrego na nowy rok.
W cyklu rozmów podsumowujących ubiegły rok i planach na 2025 rok dzisiaj moim i państwa gościem była pani Maria Joanna Koźlakiewicz, poseł na Sejm RP, Koalicja Obywatelska, okręg płocko-ciechanowski. Dziękuję serdecznie pani poseł i mam nadzieję, że o problemach dzieci i młodzieży znajdziemy czas, aby porozmawiać więcej. Zapraszam więc. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.